Świat nowych mediów.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji, która nazywa się tak, jak słyszeliśmy przed chwilą i która w piątkowe przedpołudnia pojawia się na naszej antenie, zapewniając Państwu dawkę wiedzy dotyczącą nowych technologii, tego, co dzieje się w internecie, tego, co my możemy zrobić z internetem. Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o takich rzeczach poważniejszych, ale też będziemy wskakiwać na pewno w rzeczy bardziej związane z rozrywką. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Dzisiaj między innymi skomentujemy Metaverse, gdzie jesteśmy, co nas czeka, czy ta nasza wirtualna rzeczywistość tak naprawdę to jest coś, od czego nie uciekniemy, a może to jest coś, czego powinniśmy wyglądać właśnie, czego powinniśmy spodziewać się w związku z tym, o tym między innymi, później pójdziemy oczywiście też w inne wątki, będę rozmawiał z Piotrem Domagałą. Cześć, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Piotr dumnie reprezentuje gdyński joystick, oprócz tego jest popularyzatorem nowych technologii, amatorem gier. Trzymasz rękę na pulsie, tak rozumiem.
Staram się, tak, oczywiście. Również te nowe technologie jak najbardziej.
Jeśli mówimy o metaversie, no to musimy najpierw wytłumaczyć, jakie jest założenie, bo to rzeczywistość obok naszej rzeczywistości. To znaczy to coś, do czego my potrzebujemy pewnych kluczy, żeby się tam dostać, ale ona już tak naprawdę istnieje i istniała w pewnej formie jeszcze wcześniej.
Tak, no metaverse to określane jest jako przyszłość internetu, czyli my stoimy jakby, mam wrażenie, u progu tej przyszłości. Ona cały czas gdzieś tam jest na horyzoncie, puka do nas, pokazuje nam swoje tam różnego rodzaju formy, ale no nie do końca chyba jeszcze się z nią zaprzyjaźniliśmy. Ta przyszłość jest taka jeszcze, my ją widzimy, ale nie wiem, czy chcemy w nią wejść, tak mam wrażenie. No wydaje mi się, że metaverse jest czymś, co jest nieodłączną częścią internetu, czyli wirtualnego świata. Jest to po prostu rozszerzenie tego, co już mamy, ale w formie, która będzie pochłaniała nas trochę bardziej. Trochę bardziej nasze zmysły, trochę bardziej nasze zaangażowanie. Będzie tam wszystko to, co możemy spotkać w świecie rzeczywistym, zwirtualizowane i przeniesione właśnie do takich rodzajów narzędzi, które będziemy obsługiwać jak w tym momencie na przykład telefon.
Kiedy mówimy czasem o grach, mówimy o imersji, o tym stopniu zatopienia się w tym świecie wirtualnym, w takiego no, zanurzenia się kompletnego, że to do nas przemawia i traktujemy to bardzo poważnie. No i tutaj ten element tej imersji mają zapewniać okulary VR, czyli wirtualna rzeczywistość, przez które my będziemy zaglądać do tego świata wirtualnego. To jest ten klucz, o którym wspominałem wcześniej.
Tak, to jest ten klucz, na którym w tym momencie mam wrażenie pracują wszyscy, którzy chcą się liczyć w tym technologicznym świecie, w tym wyścigu przyszłości. Pracują nad tym kluczem właśnie, nad tymi okularami, które będą odpowiednio wygodne, odpowiednio tanie, odpowiednio dostępne i generalnie będą łączyły w sobie te wszystkie cechy metaversu, czyli możliwość przebywania w nim, możliwość grania, możliwość nauki, możliwość pracy zdalnej. To wszystko musi być zawarte w tym kluczu, w tym narzędziu tych okularów. No i oczywiście będzie masę prób jeszcze, masę projektów powstaje. Jest to niezliczona liczba projektów, startupów, która próbuje się z tym narzędziem zmierzyć. Wiadomo, jak to ma wyglądać. Trochę jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wizji filmowej, że to będzie coś, co będziemy może nakładać. Może to będą okulary, może to będą soczewki do oczu, a może to będzie jakiś specjalny wirtualny pokój, w którym będziemy przebywać. Generalnie ta przyszłość wygląda tak, że ta imersja ma być o wiele większa z internetem, z narzędziami niż jest w tym momencie.
To cofnijmy się jeszcze do samego początku, bo kiedyś była taka gra, prawda? I ona odzwierciedlała mniej więcej to, o co chodzi w metaversie, że mieliśmy żyć w grze de facto, bo to była gra. Mówię tutaj o Second Life. To była gra, która wstrząsnęła w pewien sposób światem i która to gra no, spotkała się z ostrą krytyką, ale też miała osoby, które faktycznie tam stworzyły. Nawet nie drugie, a pierwsze życie.
Tak, Second Life. Ja mam wrażenie, że ten projekt dalej istnieje. Nie zauważyłem informacji, żeby go tak naprawdę skasowano. On gdzieś tam chyba jeszcze żyje. W którymś momencie tego projektu twórcy twierdzili, że tam są dziesiątki milionów użytkowników jednocześnie i z czego co najmniej 10% to są aktywni użytkownicy, czy tam wychodziły liczby 50 milionów użytkowników, z czego 1,5-2 miliony to są aktywni, którzy w ciągu ostatnich 30-60 dni skorzystali z tego wirtualnego świata. W tym momencie nie wiem, jak ten projekt się dokładnie rozwija. Myślę, że ma dosyć sporą konkurencję, natomiast on posiadał wszystkie cechy tego, co mam wrażenie chce mieć Metaverse, czyli właśnie tą przeniesienie awatarów wirtualnych, czyli możemy mieć po prostu swoją postać wirtualną. Jest to pewnego rodzaju też przeniesienie ekonomiki, ekonomia wirtualna, która powoduje, że my mamy tam po prostu po co wracać do tego świata. W tym świecie mamy swoje zasoby, swoje nieruchomości, mamy swoją postać, mamy swoje relacje, które tworzymy. No i mamy tam dużo więcej jeszcze narzędzi, niż moglibyśmy stworzyć być może w tym świecie rzeczywistym. Więc ten Second Life w tym momencie to był ten projekt taki, mam wrażenie, wprowadzający. A teraz, no teraz jesteśmy, tak jak wspomniałem, u bramy, u wrót tego narzędzia, który będzie rozszerzeniem tego wejścia w wirtualny świat Second Life.
22 lata temu powstała gra, czy też świat, wirtualny świat Second Life, 2003 rok, dokładnie 23 czerwca, jeśli chcemy trzymać się szczegółów. Ostatnio, mówię o 2023 roku, Second Life chwalił się tym, że ma 70 milionów zarejestrowanych użytkowników, ale dzienne liczby tych, którzy faktycznie uczestniczyli w tym świecie, w tej zabawie wirtualnej, no to już są nieporównywalnie mniejsze, bo to nawet 0,3% tej liczby. Także myślę, że to już jest taki schyłek i właśnie pytanie brzmi, czy my tego potrzebujemy, czy tego chcemy, bo ten projekt, mam takie wrażenie oczywiście, jest jednak podyktowany czyjąś wizją i może nie do końca tego właśnie ludzie by oczekiwali. Jak na to patrzysz?
Ja myślę, że ludzie doskakują do takich projektów z ciekawości często, dlatego te liczby wyglądają, jak wyglądają. Zaktualizowałeś właśnie te liczby, które gdzieś tam są w internecie. Okazuje się, że ludzie doskakują do tego projektu, ale jednak nie prowadzą tam tego drugiego życia. Jest bardzo mało tych aktywnych użytkowników. I wydaje mi się, że projekty, które nie przeskoczą tego progu, powiedzmy, tego martwego pola, tych minimalnej ilości użytkowników, która może utrzymać projekt, no niestety są skazane na zamknięcie. Myślę, że Second Life ewoluuje lub zostanie po prostu zamknięty, no ale tak jak wspomnieliśmy, na jego miejsce powstaje o wiele więcej pomysłów. No, w tym momencie możemy powiedzieć, że w grach wideo bardzo często pojawia się ten wątek metaversu, chociażby w Fortnite, gdzie społeczność chodzi na tak zwane, nie wiem, wirtualne spotkania, wirtualne
koncerty. W Robloxie też to się dzieje.
W Robloxie oczywiście też to się dzieje. To jest też taki, no, można powiedzieć, mega społeczeństwo, społeczność, która się tworzy wokół Robloxa, tworzy również ten metavers. To bez wątpienia jest testowane właśnie na takiej szerokiej grupie docelowej, gdzie gry mogą właśnie testować taką szeroką grupę i testować różne rozwiązania w tych metaversach. Coś się przyjmie, coś oczywiście może być i te fragmenty tych najlepiej przetestowanych elementów tego metaversu, mam wrażenie, że później zostanie przeniesione do takich bardziej poważnych dziedzin, jak może medycyna, jak inżynieria i tak dalej, i tak dalej.
No, taki najbardziej sztandarowy projekt to jest Metaverse przygotowywany przez Marka Zuckerberga i kolegów. Podejrzewam, że sam tego nie robił. To taki żart oczywiście. Niemniej przyniósł straty ten projekt i bardziej tutaj chyba Meta, już nie Facebook, Meta będzie odbijać w stronę sztucznej inteligencji i rozwiązań z tym właśnie związanych. Coś w tym jest, tak sobie myślę, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że to jednak traktowane bywa jako ciekawostka, przynajmniej na początku, stąd te liczby wznoszą, jest olbrzymi sukces, a potem następuje tąpnięcie i już tam nie wchodzimy tak często, no bo gdybyśmy mieli spędzać tyle czasu w wirtualnej rzeczywistości, nawet nie widząc się z ludźmi, mogło to być dość ciężkie, tak myślę, ale no właśnie, czego my byśmy oczekiwali jako użytkownicy potencjalni od takiego metaversu, no bo nie kupimy tam prawdziwego jedzenia, chociaż marki będą w to wchodziły na pewno i będą tam miały swoje jakieś wirtualne butiki. Te relacje, które, no dobrze, możemy się spotykać z ludźmi z całego świata, możemy tam pewnie grać w różne gry albo nawet jakieś transakcje prowadzić. Czego byśmy oczekiwali? Myślisz, co by użytkowników mogło przekonać do tego, żeby taka kolejna inkarnacja tego metaversu wessała nas do środka?
Ja myślę, że za każdym razem, kiedy jakiś projekt umożliwia społeczności tworzenie i rozwijanie go, na przykład jak Roblox, gdzie poprzez różnego rodzaju narzędzia możemy tworzyć te wirtualne światy, tak jak na przykład Minecraft, który rozwijał się i rozwija się, również też próbował być wirtualny. Minecraft Earth, taki był projekt wirtualnego Minecrafta, ale chodzi o to, że po prostu dostępne narzędzia umożliwiają kreację czegoś, co ogranicza tylko właściwie wyobraźnię, no i oczywiście te narzędzia, które tam gdzieś są dostępne. W momencie, kiedy te projekty będą umożliwiały społeczności rozwój wewnątrz tego wirtualnego świata, czy tego multiwersu, moim zdaniem te projekty będą mogły dłużej po prostu istnieć i być może któryś z nich rzeczywiście tak zawładnie naszym czasem, że no, będzie naszym second life'em, ale no, na tą chwilę no, wydaje mi się, że nie da się wykreować wszystkiego jednak w metaversie. Jednak te potrzeby takiego normalnego życia, potrzeby kontaktu z człowiekiem, moim zdaniem i mam nadzieję, że jednak będą górowały, jeżeli chodzi o potrzeby takie społeczne.
No bo mamy już tak dużo, jeśli chodzi o te światy wirtualne, możemy już naprawdę spędzać dużo czasu w najróżniejszych aplikacjach, zresztą sama społeczność, tak jak powiedziałeś, Robloxa, czy grupy na Facebooku, no jest Twitch, prawda, który też jest olbrzymią platformą do streamowania wokół takich przekazów na żywo, też gromadzą się ludzie, są też Discordy, różne fora. Bo tego wszystkiego już mamy dużo, więc pytanie, czy jeszcze czegoś byśmy potrzebowali. No ale to znowu, jest pewna walka trendów, to znaczy ten trend do bycia offline trochę stoi w sprzeczności do tego, że są rozwijane coraz to nowe właśnie światy wirtualne. Także pytanie, czego byśmy tam szukali. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Swoją drogą, taka ciekawostka, że założyciel Robloxa jest, znaczy ma ojca z Polski.
Tak.
Nazywa się David Baszucki, bo tutaj chciałem pewną informację sprawdzić, bo gdzieś oczywiście fejkowy obrazek mówił, że był to, że to pan Roblox, ale to by było takie polskie nazewnictwo trochę, jeśli chodzi o tę konkretną firmę. Jeśli chodzi o Metaverse, rozumiem, że to nie jest ostatnie słowo i my możemy się jeszcze zaskoczyć, no bo nie wszystko jeszcze widzieliśmy. Znaczy inaczej, kiedy myśleliśmy, że wszystko widzieliśmy, nagle się okazuje, że pojawia się coś zupełnie innego.
Dokładnie. Metaverse to jest, tak jak chyba wspomniałem na początku, myślę, że to jest przyszłość, czy też rozważana jest jako przyszłość internetu, więc jeszcze niejednokrotnie nas czymś zaskoczy i myślę, że ten projekt szybko nie zostanie porzucony. Metaverse to po prostu będzie nowa forma spędzania czasu z internetem. Jakkolwiek będą do tego narzędzia, jakkolwiek będą one wyglądały, tak będzie wyglądała po prostu przyszłość internetu. Będzie to po prostu wirtualny świat połączony z narzędziami, które mamy w tym momencie.
Za chwilę wrócimy do tematu, patrząc też przez pryzmat gier, czyli tej rozrywki online, ale też takich trochę niewypałów, bo były różne już technologie, które można skategoryzować jako wearables, czyli takie technologie do noszenia. Teraz krótka przerwa muzyczna i za moment wracamy.
Świat nowych mediów.
Czas na drugą połowę naszego dzisiejszego spotkania, w którym patrzymy trochę w przyszłość, a trochę mówimy, jak to jest dzisiaj. Metaverse omówiony przez nas. Oczywiście można by rozprawiać długo na ten temat. Metaverse to pojęcie, to jest może bardziej nawet pewnego rodzaju idea, niemniej ostatnio utożsamiany z projektami Mety właśnie, ale jeszcze nie do końca nam się to wszystko spina w głowie. Jeszcze nie do końca jest to jeden do jednego. Metaverse Marka Zuckerberga chyba będzie raczej trochę tonął, ale to nie oznacza, że cały Metaverse jako pojęcie należy spisać na straty. Z nami cały czas Piotr Domagała. Cześć, dzień dobry ponownie.
Witam, dzień dobry ponownie.
Rozmawiamy o przyszłości, a przyszłość, no tak się kiedyś kojarzyła i dzisiaj chyba jeszcze trochę też, bo jeśli zobaczymy kogoś, nie wiem, czy widziałeś kogoś z goglami do rozszerzonej rzeczywistości albo do wirtualnej rzeczywistości gdzieś w miejscu publicznym?
W Polsce nie. Widziałem na różnego rodzaju takich targach branżowych, gdzie po prostu ludzie testując chodzili między ludźmi i mieli te Google Augmented Reality, ale to było w ramach jakiegoś tam testu i
pokazu.
Tak, pokazu bardziej niż rzeczywiście gdzieś ktoś na przystanku autobusowym by stał czymś. Nie widziałem, żeby tak.
Taka technologia nie nadaje się chyba za bardzo właśnie do wychodzenia z nią z domu. Niemniej widziałem testy też ostatnich takich, powiedzmy, jabłkowych, żeby nie używać tutaj bezpośrednio nazwy firmy Gogli VR, że ktoś faktycznie chodził, widział to, co jest dookoła i mógł sobie implementować, czyli wkładać wprowadzać jakby takie wirtualne ekrany w konkretne miejsca, bo to na tym trochę polega, żebyśmy my tę swoją rzeczywistość mogli wyposażać właśnie, no, nie wiem, w skrzynkę mailową w kuchni, czy wziąć ze sobą telewizor gdzieś, taki oczywiście wirtualny. Ciężko się o tym mówi, ciężko się o tym opowiada, ale chyba to jest jakiś też, tak jak mówiłeś, kierunek, żeby ta technologia donoszenia przypominała coraz bardziej, bo w tę stronę idę, żeby coraz bardziej przypominała takie zwykłe okulary na przykład. No to by było coś.
Tak, no w mojej ocenie ogólnie augmented reality to jest takie, chyba bardziej bym sprzyjał tym projektom, które miałyby właśnie rozszerzać rzeczywistość. Przynajmniej tak sobie wyobrażam, że moglibyśmy korzystać z różnych narzędzi, które są dostępne wirtualnie, na przykład wspominane od jabłkowej korporacji Vision Pro, czyli takie okulary, które rozszerzają nam rzeczywistość, powodują, że my w tych okularach widzimy ekrany na przykład, które możemy sobie bez chyba limitów stawiać, różnego rodzaju ekrany, na których w trakcie na przykład, nie wiem, robienia jajecznicy na przykład sprawdzamy, nie wiem, wyniki sportowe, wyniki na giełdzie, nie wiem, stawiamy sobie każdy ekran do innego celu. No i możemy sobie na przykład, robiąc jajecznicę, na tych okularach na przykład w tym samym czasie prowadzić wideokonferencję, obstawiać na giełdzie papiery wartościowe, widzieć wyniki na żywo i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że takie narzędzie, jeżeli ma się oczywiście odpowiednio podzielną uwagę, jeżeli to jest w ogóle możliwe.
Tak, chciałem to powiedzieć.
Jeżeli właśnie to jest w ogóle możliwe, żeby tak dzielić uwagę na, nie wiem, na nieskończoną liczbę ekranów, no ale powiedzmy, że to narzędzie jest tylko, my możemy je wykorzystać w taki lub inny sposób, ale ten augmented reality powoduje, że mamy dostęp do czegoś, czego no nasze oczy nie dostrzegałyby w danym momencie, a mielibyśmy po prostu skupioną uwagę na jednej rzeczy.
No to, co działa na niekorzyść takich rozwiązań, no to ich rozmiar, to, że są dość niewygodne, znaczy nie można na nich chodzić cały dzień, bo to można odczuć, jeśli chodzi o headset taki ze słuchawkami, czyli pełnie zagospodarowania naszych zmysłów, no to naprawdę nie należy wychodzić z domu. No jest też cena, prawda? Bo na początku te wspomniane przez nas już urządzenia potrafiły osiągać nawet cenę zawrotną 40 tysięcy złotych. Natomiast obecnie jest to o połowę mniej, ale i tak strasznie dużo.
Tak, no to są chyba trochę dla fanów gadżetów, nowych technologii, trochę taki gadżet, ciekawostka do przetestowania, mam wrażenie. Czy udało się temu projektowi przetrwać na rynku amerykańskim i światowym? No nie do końca jestem przekonany. No tak jak wspomnieliśmy, nie widujemy ludzi, którzy by przechodzili obok nas na ulicy i mieli na sobie taki sprzęt, czy takie okulary. Może to jeszcze nie ten moment. Może te okulary jednak nie dają takiej pełnej swobody poruszania się, bo jednak mimo tego, że widzimy jakby, one są tak jakby przezroczyste, my widzimy obraz za nimi, to znaczy przed sobą, tak jakbyśmy patrzyli przez zwykłe okulary, a na to mamy nałożone różnego rodzaju filtry z narzędziami i ekrany, które sobie tam tworzymy i tak dalej, ale jednak no, jest to w jakiś sposób, no, można powiedzieć, niebezpieczne dla poruszania się zwykłą ulicą, bo może nas rozproszyć i tak dalej. To więc myślę, że to jest dopiero na jakimś tam etapie testowania w takich, powiedzmy, zwykłych warunkach dla zwykłego użytkownika i myślę, że przyszłość jeszcze przed tym daleka, żeby to było tak powszechne.
No trzymam trochę kciuki za okulary, jeśli będzie można mieć szkła korekcyjne, rzecz jasna, bo to jest coś, czego nie słychać, ale osobą okularową, okularo używającą jestem. Niemniej obiecaliśmy też Państwu trochę takich technologii, które nie do końca wyszły. No zegarki przyjęły się, smartwatche możemy dostrzec, dużo osób z nich korzysta. Były niemniej takie pierścienie, pamiętasz?
Tak,
były takie pierścienie, którymi można było też w pewien sposób operować jakimś urządzeniem zewnętrznym przez kręcenie, naciskanie. Ta technologia nie znalazła jakiegoś takiego wielkiego poklasku. Ostatni taki krzyk mody, powiedzmy, jeśli chodzi o wearables, tak się określa technologię do noszenia, to takie przypinki z asystentami AI, które świetnie wyglądały na takich wideo promocyjnych. To znaczy, jeśli pokazujemy produkt i mówimy, że wystarczy taką broszkę dotknąć i ona może automatycznie w czasie rzeczywistym tłumaczyć to, co mówimy, na inny język. Wspaniała sprawa, dogadamy się wszędzie. Potrafi nam wyświetlić na naszej ręce takim laserowym promieniem godzinę, a my oczywiście operujemy w jakiś sposób, wykonując ruchy dłonią, zaciskając ją w pięść i tak dalej. Potem przyszedł czas na testy i to weryfikuje bardzo mocno i tacy youtuberowi, czy też youtuberzy, którzy zajmują się technologią, nie zostawili suchej nitki na tym niestety. Także to też jest coś, na co warto zwracać uwagę, kiedy pojawia się jakiś nowy produkt, że często wideo sprzedażowe, taki trailer, powiedzmy, zajawka, reklama de facto, nie współgra z rzeczywistością potem.
No tak, to jest domena jakby tych wszystkich nowych gadżetów, które zostają wypuszczane. No jest marketing. Marketing tutaj kładzie ogromną siłę na to, żeby przekonać użytkowników. Trzeba przekroczyć tam pewną liczbę użytkowników na początku projektu. Przejść przez tą tak zwaną, jak to się nazywa, dolinę śmierci, czyli w momencie, kiedy ten projekt jest takim start-upem i zainwestowano w niego zasoby pewne, wszystkie jakie się miały i zasoby wiedzy i finansowe i ten projekt jest już gotowy i jest wypuszczony na rynek, gdzieś na jakichś konferencjach, na jakichś targach, do jakiejś dystrybucji i w tym momencie trzeba zainteresować potencjalnego użytkownika. No i to jest ten moment. To jest ta dolina śmierci. No i niestety czasami się zdarza, że trafia to na jakąś negatywną recenzję jedną, drugą, no i projekt niestety no, nie jest w stanie z tej doliny wyjść.
No to jest właśnie coś, do czego możemy nawiązać z naszej pierwszej części, czyli jeśli coś zostanie uznane za ciekawostkę, to niedobrze, tak na dobrą sprawę.
Tak, albo za gadżet, to też nie jest za dobrze. Tak.
No takie gadżety no, na pewno są interesujące, ale też obserwujemy pewien proces, no bo tych wersji okularów też już pojawiło się trochę. Jedna też z wielkich korporacji miała już taki swój projekt, który no, został wycofany, ale został wycofany gdzieś na, że tak powiedzmy, za kulisy i tam prace nadal trwają, no bo okulary chyba mają najwięcej sensu z tego wszystkiego, tak myślę.
No tak, tutaj każda z dużych korporacji myślę, że ma swój projekt na okulary i nawet widziałem parę projektów takich powiedzmy budżetowych, gdzie powiedzmy nie mamy może aż tak rozwiniętych narzędzi, ale możemy korzystać z jakichś podstawowych rzeczy i bardzo prosto podłączamy to do naszego telefonu. Ten telefon współdziała z jakimś tam rodzajem soczewki albo z rodzajem takiego okulara na jedno oko trzymanym na takim jakby wysięgniku przed naszą twarzą. Różnego rodzaju projekty, mniejsze lub większe, natomiast generalnie to są chyba trochę takie ciekawostki, takie około tematowe różnego rodzaju gadżety, które no tak naprawdę mogą być chyba tylko rozwinięte przez tych największych graczy, którzy mogą stworzyć tak zwany trend, bo tylko taki trend mógłby spowodować, że zmienilibyśmy nawyki nasze, zmienilibyśmy narzędzia nasze, z laptopa przenieślibyśmy się na przykład na jakieś okulary na przykład. No, nie mielibyśmy już tej kultury pracy, którą mamy w tym momencie, że siadamy przed ekranem, otwieramy i na przykład zaczynamy pracować, pisać coś, tworzyć, zapisywać ten projekt. Tutaj robilibyśmy to w inny sposób, no to myślę, że to musiałoby no, zmienić nasze podejście do pewnych spraw.
Byłoby to na pewno ciekawe, jakbyśmy tu siedzieli wszyscy w biurze i wbijali wzrok w jakiś punkt, robiąc nie wiadomo co, bo tego by nie było
i
widać.
Rozmawiając nie wiadomo z kim, tak?
Tak, też, dokładnie. No, takie okulary, ja bym sobie życzył, żeby miały asystenta AI wtedy oczywiście, no bo to jest też technologia, która teraz się rozwija. No i wtedy można by było tak naprawdę bardzo dużo zrobić. Z takich ciekawostek trochę futurystycznych, to jeszcze przyszła mi do głowy taka klawiatura, być może ją widziałeś, ona była, nie była fizycznym urządzeniem, była na płaskiej powierzchni jakby laserowo wyświetlana.
Tak, widziałem takie, na takich matach, no tak. Jest tak, że jakby kamera śledzi pozycję twoich palców w momencie, kiedy ty naciskasz te wyświetlane laserowo przyciski i jakby odzwierciedla ruchy twoich palców poprzez to, że wie, że celowałeś tam dokładnie przestrzeń, gdzie jest litera A i tak dalej, i tak dalej. Jest to jakaś tam technologia, która się rozwinęła i myślę, że to jest takie narzędzie, które gdzieś tam może będzie wykorzystywane częściej. Na razie to może jest taka ciekawostka tylko.
Oby się nie skończyło, bo tak jak mówili.
Może jest ta właśnie dolina w tym momencie dla tego projektu śmierci. Gdzieś tam przechodzą, ten projekt trzeba zainteresować użytkowników.
Na pewno takiej klawiatury nie trzeba odkurzać. Nic, jak coś się wyleje, to też trudno, no bo wystarczy wtedy przetrzeć tę matę. Wskoczmy może w wątek gier rozrywki, bo tutaj też nowe technologie zostają cały czas, są zapowiadane kolejne konsole, cena gier podobno będzie bardzo wysoka, będzie szybowała, no ale to są już też nie projekty takie jak w Robloxie, gdzie dostajemy do zrobienia, znaczy możemy korzystać z kreatora jakichś plansz, tylko tutaj to są olbrzymie pieniądze i olbrzymie zespoły. Każdy, kto przeszedł jakąś grę i potem pojawia się, no tak jak w filmie, mamy taką listę osób, ona leci z dołu do góry i się nie kończy, Także to są olbrzymie projekty. Jak to wygląda, jeśli chodzi o przyszłość gier? Czy mamy jakieś takie super nowości albo coś, na co czekasz?
Jeżeli chodzi o super nowości, nie wiem. No ja się ostatnio dobrze bawiłem przy grze Indiana Jones, która wyszła na nowe konsole. Jest to tak raczej nawiązanie do klasyki gatunku, czyli takie trochę połączenie starego Indiana Jonesa z perspektywy pierwszej osoby. Bardzo dobrze wykonana gra moim zdaniem i wizualnie i grywalnie. Natomiast czy są jakieś takie gry, czy też projekty, na które bym bardzo czekał? Ja myślę, że tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, trochę ten augmented reality, czyli takie gry z rozszerzoną rzeczywistością, poprzez to, że one mają tak, wszyscy pamiętamy Pokémon Go i fenomen z 2016 roku, kiedy ta gra miała premierę i w którymś momencie zablokowały się serwery, tej gry nie można było, nie wiem, ściągnąć, zagrać w nią przez moment, był taki szał na tą grę, że każdy chciał chociażby spróbować, zobaczyć, co to jest za ciekawostka i myślę, że to był taki moment, gdzie niejedna korporacja mówi, chyba trzeba iść w tą stronę. I ten augmented reality rozwijało się bardzo płynnie. Być może rozwijałoby się to w dalszym ciągu i mielibyśmy zupełnie nowe projekty teraz. Może ta przerwa związana z pandemią spowodowała, że niektóre projekty zostały wycofane i w tym momencie pewnie ponownie wznowione i gdzieś ta gry z augmented reality to jest coś, co upatrywałbym za takie gry, które bym gdzieś tam chciał w przyszłości zagrać. I chciałbym wypróbować, jakby to wyglądało na przykład na bazie tych sprawdzonych już na przykład augmented reality Indiana Jones.
To by było coś. Mi do głowy przyszedł Sonic na przykład, że można by było zbierać te, albo w ogóle, gdzie każda gra, w której można coś zbierać, być Pac-Manem na przykład i zbierać te kulki żółte czy białe. To też może być, i tak sobie myślę tutaj już o rozszerzeniu tego wątku, olbrzymia machina promocyjna. To znaczy można wykonywać już jakieś takie projekty. Wychodzi film na podstawie gry i my możemy do tego dołożyć jeszcze jakąś grę albo jakąś po prostu ciekawostkę, która napędzi sprzedaż. No i tutaj nadchodzi film oparty na grze Minecraft. Był film oparty na grze Borderlands. Nie spotkał się z jakimiś takimi pochlebnymi recenzjami krytyków. Myślę, że z Minecraftem może być podobnie. Nie zawsze to koresponduje, takie też mam wrażenie tutaj, idąc jakby w rozwój przemysłu rozrywkowego, że niekoniecznie zawsze to będzie sprawdzony scenariusz. Znaczy, że to będzie trafione w dziesiątkę, że mamy fajną grę, zróbmy na jej podstawie film.
Tak, ja mogę tylko dać przykład pozytywny w tym momencie. Wydaje mi się, że takim najbardziej pozytywnym i najjaśniejszym przykładem jest gra Fallout i serial Fallout. Serial Fallout podniósł projekt Bethesdy do samego sufitu. Generalnie serial zdobył uznanie i graczy, i widzów casualowych. Dostał bardzo dobre oceny i podniósł też niejedno o wiele tam poziomów liczbę graczy, która w tym momencie korzystała z serwerów, na przykład grając Fallouta 7.6. No i ogólnie podniósł też sprzedaż. Generalnie to był sukces. Sukces, który na inni spoglądali, jeżeli chodzi o branżę, trochę z zazdrością. No i powstały oczywiście kolejne pomysły, jak właśnie z takiej gry zrobić na przykład film lub serial. No nie zawsze to się udaje, na przykład Borderlands moim zdaniem jest właśnie przykładem tego, jak ogromny potencjał gry no nie został wykorzystany niestety filmowo. No ale będą kolejne próby, mam nadzieję, że będą szły w kierunku właśnie takiego Fallouta lub The Last of Us.
No, możemy tu stwierdzić, myślę, że fani danego medium pierwotnego powinni mieć jakiś wpływ albo powinni zostać zaopiekowani przez twórców. Wspomniałem o Soniku i tak było na początku, kiedy pojawiła się pierwsza wizualizacja tej postaci, wszyscy byli przerażeni, bo ten sympatyczny jeż, który składał się na początku tam z kilku pikseli, on miał nagle zęby i wyglądał tak dość nieciekawie. Nawet jego późniejsze inkarnacje, te growe były o wiele sympatyczniejsze. No i fani naprawdę podnieśli tutaj larum i ta postać została zmieniona. Także warto, myślę, słuchać, patrzeć, co odpowiada tym wszystkim użytkownikom, a co wtedy, za czym mogą pójść potem inni odbiorcy. A jeśli chodzi o e-sport, bo to jest duży wątek, który tak naprawdę wpadłam tuż przed audycją, bo to jest coś, gdzie pojawiają się wielkie liczby, gdzie pojawiają się gracze i pojawiają się też wielkie pieniądze.
Tak, no i rywalizacja tutaj, można powiedzieć, międzynarodowa. Są teamy, są sponsorzy, jest widownia, są emocje, jest właściwie wszystko, co potrzebne jest w sporcie. Jest to sport, co prawda, wirtualny, ale ma wszystkie cechy prawdziwego wydarzenia sportowego.
Patrząc tutaj na jedno z wydarzeń, które odbędzie się w katowickim Spotku od 7 do 9 lutego, start turnieju, a w turnieju grając tutaj, przypomnij mi, to jest strzelanina...
Counter-Strike.
24 zespoły i, szanowni państwo, 1 250 000 dolarów w puli. No, jeśli tu nie mówimy
tak,
o sporcie,
to działa na wyobraźnię, jeżeli 3-dniowy turniej ma tak, oczywiście ten turniej trwa dłużej, bo tam są eliminacje i tak dalej, ale dla publiczności oglądamy po prostu widowisko, na którym jest ogromna pula nagród, która działa na wyobraźnię, no i tam muszą być emocje, tam jest naprawdę rywalizacja.
Mówimy tutaj też o grach pokroju League of Legends, gdzie też znowu są turnieje, które są transmitowane na żywo, jest gro fanów, a zespoły takie jak Linkin Park na przykład występują na otwarciu takich mistrzostw. No to tutaj jest też dość duża skala.
Tak, no ogromna machina marketingowa. Myślę, że w tym podtrzymywaniu tego zainteresowania na przykład grą, no musi być oczywiście cała społeczność i tutaj League of Legends jest na pewno jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów i marek, jeżeli chodzi o gry sportowe, oprócz właśnie wspomnianego Counter-Strike'a.
Tutaj możemy dorzucić jeszcze też serial, który powstał na podstawie gry Arcane. Produkcja też uznana przez krytyków i fanów, także warto zwracać uwagę na to wszystko, co dzieje się wokół tego świata elektronicznego, nowych technologii, ale i rozrywki, bo mam takie poczucie i wrażenie, że domykamy tę rozmowę trochę takim wątkiem, że ten metavers jednak jest już trochę, bo to wszystko się przenika w jakiś sposób, w różnych rzeczach otaczających nas jednak możemy odnajdywać te wątki.
Tak, no Metaverse na pewno będzie cały czas przenikał się we wszystkich projektach. Gdzieś się to skupianie społeczności wokół tego wirtualnego świata, czy też tej mixed reality będzie cały czas się przebijać i myślę, że Metaverse w tej nazwie jakby ogólnej pewnie mogą się pojawić jej różne odmiany, będzie się pojawiać we wszystkich projektach, które będą przyszłością, czy też chciały być przyszłością internetu.
Piotr Domagała, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Gdyński joystick, dumnie reprezentujący amator, ale w takim kontekście człowieka, który lubi i obserwuje nowe technologie gry. Będzie was można spotkać w Spotku, prawda?
Tak, będziemy również w Spotku. 7-9 lutego zapraszamy na stoisko joystick.
Szanowni państwo, świat nowych mediów powoli kończy się. Spotkamy się jeszcze, możemy spotkać się w internecie. To takie nasze metaversum. Małe radiogdańsk.pl w zakładce audycje. Tam znajdują się programy, które już się odbyły, które już zostały wyemitowane. Można do nich wracać, tam tematy najróżniejsze i ta audycja dzisiejsza także tam się znajdzie. Ta audycja nie zostałaby zrealizowana bez Ewy Palickiej, która nam tutaj bardzo, bardzo mocno pomagała. Ja nazywam się Filip Jędruk, dziękuję za uwagę i zapraszam państwa na audycję Zoom na Popkulturę po 18:00. Słyszymy się i rozmawiamy o popkulturowych rzeczach najróżniejszych. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Świat nowych mediów.